Projekt Rozpal Wiarę to seria inspirujących rozmów Marcina Zielińskiego z ludźmi, którzy mimo swojej rozpoznawalności nie boją się mówić o tym, skąd czerpią swoje siły. A czy ty jesteś gotów na nowy płomień wiary?
Więc witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Rozpal Wiarę. To już drugi odcinek. Jest ze mną dzisiaj wyjątkowy gość. Tomasz Rożek.
Nie przesadzaj.
Bardzo
dzień
wyjątkowy.
Dobry. Cześć.
Myślę, że bardzo się cieszysz, że dzisiaj jesteś tutaj ze mną.
Ja się cieszę, że mnie zaprosiłeś.
Jesteśmy w twojej miejscowości rodzinnej?
Tak. Tak.
W rodzinnej miejscowości.
No dobra, bo co to znaczy rodzinnej? Stąd pochodzi mama. I tutaj przez prawie całe życie mieszkałem. Prawie, bo przez pierwsze 3 lata, 4 lata mieszkałem w miejscu, z którego pochodzi mój tato. Mhm. To jest dzielnica Zabrza.
Jesteśmy na Śląsku.
Górnym.
Śląsku. Górnym Śląsku.
Tak. Pod Gliwicami.
Pod Gliwicami. Dobrze ci się chyba mieszka tutaj?
Tak. Cicho, dobrze. Spokojnie.
Za nami już parę godzin rozmów generalnie. Troszkę żeśmy pogadali, ale pewnie jeszcze noc długa przed nami. Tomku, tak dzisiaj googlowałem sobie trochę o jakichś takich rzeczach, które można o tobie powiedzieć. Jesteś fizykiem.
Tak.
Doktorem fizyki.
Zdarzyło
się. I jeszcze ciekawsza historia, że robiłeś doktorat po niemiecku.
W Niemczech, ale po angielsku.
W Niemczech po angielsku, czyli tak. Poniekąd się zgadzają fakty, nie do końca.
Trochę tak.
Jesteś mężem cudownej żony, dwójki cudownych dzieci.
Zgadza się.
Wielu cię na pewno zna i kojarzy z programu Nauka to Lubię. W ogóle to tak powiem, bo pamiętam, jak jechałem kiedyś na AWF, bo studiowałem na AWF-ie. I wysiadłem z pociągu, czy chyba z metra, i patrzę, taki wielki gość na dworcu centralnym, a to Tomasz Rożek.
To prawda.
I Nauka. Widziałeś coś o tym?
Tak, tak, tak. To była akcja, to była akcja promująca program popularno-naukowy Sonda w Telewizji Polskiej.
A właśnie, to była wtedy Sonda. To teraz jest Nauka, to Lubię, to twoje są tutaj i portale społecznościowe, i rzeczy, które tworzysz w sieci.
I strona, i rzeczy, które tworzę, i książki, i wiele różnych aktywności moich.
Więc o tych rzeczach pewnie wie wielu, ale jest taka jedna, o której myślę niektórzy tylko wiedzą, to znaczy udzielasz się również u Gościu Niedzielnym.
Tak, to znaczy moje życie dziennikarskie, pisanie, głównie pisanie o nauce, ale nie tylko, to takim portem, w którym zacumowałem już wiele lat temu po długich poszukiwaniach, czy w zasadzie może nie tyle poszukiwaniach, ile pływaniu tu i ówdzie, to był właśnie Gość Niedzielny. Także kieruję działem naukowym w Gościu Niedzielnym od 14 lat, 15 lat jakoś tak.
I to jest ta przestrzeń wiary, po której dzisiaj troszkę będziemy się próbowali poruszać. Ale tak zaczynając od początku, Tomku, powiedz, czy nauka była w twoim życiu ważna od samego początku? Jak to się u ciebie zaczęło, że się zacząłeś pasjonować tymi wszystkimi rzeczami? I no właśnie, to co dzisiaj robisz jest kontynuacją pewnie czegoś, co się zaczęło, no właśnie kiedy?
No ale wiesz, to jest takie pytanie trochę, czy u ciebie od samego początku był ruch fizyczny taki, no bo jesteś po AWF-ie, nie? I może powiedzieć, no tak, bo dziecko od samego początku się rusza, no więc dziecko od samego początku jest ciekawe świata i człowiek jest ciekawy świata.
Wiedziałem, że muszę uważać na pytania.
A jak, to dopiero początek,
kurczę.
A jak przestaje być ciekawy świata, to trochę traci swoje człowieczeństwo. Bo jak myślimy, kim jest człowiek, jaki jest człowiek, to jedną z tych cech, którą ja wymieniam dosyć wysoko, jest to, że chcemy wiedzieć, że się interesujemy, że chcemy zrozumieć. I myślę, że ta analogia pomiędzy tą ciekawością a taką aktywnością fizyczną, ona no nie jest tylko po to, żeby cię jakoś zbić z tropu, ale to tak trochę działa. Jak zaczynamy żyć przed komputerem na siedząco, a jak kończymy pracę, to dalej siedzimy po to, żeby scrollować na komórce, a jak przestajemy scrollować, to zaczynamy oglądać filmy dalej na siedząco.
I wielu ma teraz wyrzuty sumienia, chciałem ci powiedzieć.
Być może tak jest. To trochę tracimy z tego, co dostaliśmy, bo dostaliśmy ciało przystosowane i potrzebujące ruchu. Tak samo jak dostaliśmy mózg, który no, nie ma wykonywać od A do B, a od B do C kolejnego dnia, tylko ma się rozwijać, ma chcieć wiedzieć, ma się interesować. I ja to tak widzę, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, od kiedy się zaczęła pasja naukowa, bo tak naprawdę wydaje mi się, że od samego początku każdy z nas jest stworzony do bycia naukowcem.
Niekoniecznie każdy to rozwija.
Tak, chociaż mam takie doświadczenie, rozmawiając z ludźmi, obserwując ludzi, że choć to może dla wielu jest zaskakujące, tak, jesteś naukowcem, a co ty mówisz, jestem naukowcem? Jesteś, bo chcesz wiedzieć, bo chcesz się dowiedzieć, bo chcesz się nauczyć. Różnych rzeczy. Jedni bardzo lubią słuchać o kosmosie, inni lubią bardzo słuchać o kulinariach, a jeszcze są tacy, którzy w ogóle się pasjonują kulturą jakąś obcą, która dla nas jest w ogóle jakąś totalną tajemnicą. Nie ma różnicy dla mnie, czy interesuje się zjawiskami astronomicznymi, astrofizycznymi, które są tajemnicą i chce ją rozwikłać, czy interesuje się kulturą gdzieś jakiejś malutkiej wioski albo regionu gdzieś tam w Tybecie, który jest dla nas kompletną tajemnicą. I w jednym i w drugim przypadku w tym sensie jestem naukowcem, że chcę wiedzieć więcej.
I chcesz dalej wiedzieć więcej.
Pozostaję przy tym, co powiedziałem wcześniej, że jeżeli przestajemy chcieć wiedzieć więcej, to trochę jakbyśmy tracili kawałek bycia człowiekiem.
Ale tak pociągnę może temat jeszcze w taki sposób, ale zaczęły się, nie wiem, od podstawówki, dobre oceny.
Nie.
Widziałeś, że nie wiem, coś ci lepiej szło od czegoś innego. Ja na przykład, jak patrzę tak wstecz, ja zawsze mnie fascynował sport, stąd zacząłem więcej angażować swojego czasu, wysiłku, w treningi, w różne rzeczy tego typu. Stąd później trafiłem na WF i te 10 lat grania w piłkę w moim przypadku. Były jakieś takie przedmioty, dziedziny, które cię najbardziej pociągały?
Niespecjalnie, ale też mnie nigdy jakoś nauka szkolna jakoś specjalnie nie pociągała. Nauka w szkole, tak powinienem powiedzieć, bo ja się interesowałem wieloma rzeczami i czytałem różne rzeczy i takie troszkę głupkowate dla trochę przewietrzenia głowy, ale też takie może mniej głupkowate, gdzieś tam od rodziców coś dostałem. Pamiętam, że bardzo dla mnie ciekawym takim doświadczeniem było przeglądanie książek po to, żeby poglądać ilustracje. Znałem je na pamięć, ale zawsze czegoś tam nowego się dowiedziałem, coś nowego znalazłem. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że jak człowiek ma być takim naukowcem rozumianym tak, powiedzmy,
po naszemu,
tak zgodnie z tym obrazem naukowca, który zwykle kończy w białym kitlu i z grubymi okularami, to koniecznie musiał się dobrze uczyć. Mam czasami nawet wrażenie, że jak ktoś mnóstwo czasu poświęcał nauce w szkole po to, żeby mieć dobre oceny, to wcale niespecjalnie oznaczało to, że w życiu jego pasje pójdą w tym samym kierunku.
Czy mogło to wręcz czasami zabić pewną skłonność
do nauki? Mam czasami wrażenie, że tak może być, że taka walka o oceny, walka o wyniki może być antyskuteczna.
A powiedz, w twojej takiej przygodzie z nauką, kiedy tak dzisiaj patrzysz sobie z perspektywy swojej wstecz, miałeś takie momenty, czy uważasz w ogóle, że istnieje coś takiego, takie zjawisko, że wiedza może przeszkadzać w wierze, albo że może czasami trochę zagmatwać jakąś taką prostotę dziecinnej, takiej dziecięcej wiary? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
Myślałem, że na te grube tematy wejdziesz troszkę później.
Nie no, wchodzimy, bo to już jest. Od razu. Późno się robi.
Nigdy nie miałem takiego doświadczenia, że może przeszkadzać, albo inaczej. Nigdy nie miałem doświadczenia, że może wykluczać. Jeżeli mówimy o zagmatwaniu, tak. Być może to jest tak, że wymaga, że to jest bardziej wymagająca sytuacja, że jak wiesz więcej na jakikolwiek temat, to musisz więcej pracy włożyć w to, żeby inne rzeczy sobie poukładać. Mhm. To tak myślę, że tak jest. Ale nigdy nie miałem takiego doświadczenia, że wyklucza. Przeciwnie, mam takie doświadczenia, że w tym sensie czasami pomaga, że to trochę zależy pewnie od osoby. Każdego z nas co innego, czy każdy z nas ma gdzie indziej te wrażliwe struny. Każdy z nas potrzebuje być może innych bodźców do tego, żeby zrobić to czy tamto, wierzyć w to czy w co innego. W moim przypadku rzeczywiście takim elementem, który utwierdza mnie w przekonaniu, że istnieje siła wyższa, na razie jakby mówimy tak totalnie ogólnie, istnieje siła wyższa, jest uporządkowanie tego świata na poziomie, którym ja naukowo się zajmowałem, czyli fizyki cząstek, fizyki jądrowej. I to zawsze dla mnie było takie mocno zastanawiające. Jak to się stało, że to wszystko jest tak idealnie poukładane? Jak to się stało, że to wszystko działa jak taki wielowymiarowy taki zamek błyskawiczny, gdzie to tak wszystko elegancko jedno wchodzi w drugie? A nawet jak czasami się wydaje, że coś tu nie gra, coś tutaj nie pasuje, jest jakiś taki rodzaj fałszu w tym obrazie, to chwilę później się okazuje, że nie, że to myśmy byli w błędzie, że po prostu widzieliśmy ten obraz bardzo wąsko, a jak widzimy w szerszym kontekście, w szerszym kącie, to się zgadza i to wszystko pasuje. Jest w tym pewna tajemnica.
Czyli jest coś w tym, teraz naukowiec potwierdza w XXI wieku, że jest coś w tym, co powiedział święty Paweł, że można poznać Boga przez jego stworzenie. Można zachwycić się stworzeniem i powinno wręcz chyba pojawić się pytanie, jak to wszystko jest możliwe, że to tak działa.
Jak to się dzieje, że to działa? Tak. Ja teraz taki dla dzieci przygotowuję taki cykl popularno-naukowy o człowieku i go sobie zatytułowałem Jak działa człowiek? Jak to się dzieje, że to działa? Jak to się dzieje, że to się wszystko nie rozsypuje? Jak to się działa? Jak to się dzieje, że to działa od miliardów lat? I to, co wtedy się zadziało, dzisiaj ma konkretne konsekwencje. Jak to się dzieje, że tak patrzę na ciebie i sobie myślę, no
Boże, jaki cud.
Jesteś zbudowany na przykład z atomów węgla. Jesteś zbudowany tak, że masz w sobie na pewno jakieś śladowe ilości złota. Te pierwiastki przecież powstawały nie tu na Ziemi. One powstawały w gwiazdach, których już nie ma. Więc gdzieś tam były jakieś gwiazdy, które przeżyły swój czas, one wybuchły, rozrzuciły to, co w sobie miały. I z tego pyłu posklejało się coś innego. A to coś innego to jest między innymi nasz Układ Słoneczny, w tym Ziemia, w tym organizmy, które chodzą po Ziemi. I wiesz, jak tak sobie o tym pomyślę, to jest w tym rzeczywiście tajemnica. Czy to jest tak, jak święty Paweł mówi w moim przypadku, że ja przez to poznaję Pana Boga? Nie wiem, bo ja nie wiem, czy ja Go znam. Ale na pewno jest to dla mnie taki powód, żeby stanąć w miejscu i się zacząć zastanawiać.
A miałeś takie doświadczenie, jak patrzysz sobie również wstecz, że było ci dużo bliżej do Pana Boga niż w takiej jesteś codzienności swojej w pracy, w obowiązkach. Czy był taki moment, który sobie przypominasz, że pomyślałeś sobie, wow, to co się dzieje teraz, to co przeżywam może, doświadczam albo na co patrzę, no to sprawia, że jestem naprawdę bliżej niż byłem przez większość czasu. Chodzi ci coś takiego po głowie?
Trudne pytanie. Nie przypominam sobie jakiegoś takiego wydarzenia, które się zadziało i o którym bym pamiętał przez kolejne lata. Natomiast mam takie przekonanie, tak mi intuicja podpowiada, może to jest jakiś rodzaj takiego wyczucia, przeczucia, że u mnie to jest troszeczkę tak, jak idziesz w górach i masz jakiś cel obrany. I ta ścieżka tak błądzi, bo nie może iść po linii prostej. I czasami masz wrażenie, że jesteś bliżej tego celu troszkę, a czasami, że dalej. Czasami idziesz, wydaje ci się, że szlakiem, że na to wskazują wszystkie znaki na drzewach, te kolorowe, że to jest twój szlak, ale widzisz, że się oddalasz. A później nagle jest zakręt i stwierdzasz, no to było jakieś chwilowe oddalenie, bo tam była skała i trzeba ją po prostu obejść dookoła. I dalej jesteś na tym szlaku i ci się wydaje, że teraz już na pewno szybko już dojdziesz po tej linii prostej. No ale znowu jest zakręt gdzieś tam, więc te zakręty powodują, że tak czasami mam wrażenie, że jestem bliżej dalej, ale no chcę wierzyć, że to jest ta droga, ten szlak, na którym powinienem być.
A co cię najbardziej tu fascynuje, jeśli mówimy o nauce? Człowiek, kosmos, coś takiego, co cię bardzo jakoś może zaskoczyło, kiedy odkrywałeś te rzeczy? Jest jakaś taka dziedzina szczególnie, która cię coraz bardziej fascynuje, w której gdzieś wchodzisz i właśnie w tej tajemnicy gdzieś się poruszasz?
Raczej jestem jak dziecko w dużym lunaparku, w którym gdziekolwiek odwróci głowę, jest coś ciekawego. I to dziecko wie, że jak pójdzie w lewo, to tam w ogóle będą super rzeczy, ale też ma przekonanie, że gdyby nie skręciło w lewo, tylko w prawo, tam też by były super rzeczy. Więc ja raczej tak siebie definiuję. Natomiast jak staram się odrzucić te dziecięce emocje i popatrzeć na krajobraz tak bardzo na chłodno, to oczywiście są kierunki, czy są dziedziny, które wiem, że rozwijają się szybciej niż inne ze względów różnych, czasami ekonomicznych, czasami ze względu na potrzebę na przykład gospodarki, potrzebę chwili i czysto takich zawodowych powodów staram się tym dziedzinom poświęcać troszeczkę więcej czasu po to, żeby się ich nauczyć, bo wiem, że one jutro, pojutrze będą ważniejsze, istotniejsze niż są dzisiaj albo niż były wczoraj.
To przechodząc troszkę jeszcze w inną tematykę, rozmawialiśmy wcześniej o tym, że ten dzisiejszy świat, szczególnie covidowy, pandemiczny, ale w ogóle chyba świat też naukowy, jest pełen fake newsów. Chyba spędzasz sporo czasu, zresztą jutro mówiłeś, 4 wywiady kolejne, dzień po dniu masz pytania, które zadają ci ludzie z różnych miejsc. Jak to jest, zastanawiam się, z tymi fake newsami, bo patrząc na różne środowiska, ja też patrzę na perspektywę bardziej, w której ja się poruszam, kościelną, ludzi wiary, wspólnot. No zjawisko jest to samo. W różnych miejscach zjawisko jest to samo. W kościele, poza kościołem, to jest jakiś taki...
A może niektóre aspekty tego zjawiska, o którym mówisz, w kościele czy wśród ludzi kościoła są częstsze niż poza?
Może tak chyba być. To jest jakiś chyba socjologiczny temat, może trochę.
Może tak.
Może trochę. Ale no właśnie, co myślisz, że jest przyczyną tego, że człowiek tak łatwo łyka treści, które są niekoniecznie sprawdzone? A co jest ciekawsze później, kiedy przychodzi ktoś wiarygodny, odkręca ten nieprawdziwy jakiś, no właśnie, wydawało się, że fakt, ale nie fakt, okazuje się, że no to już nie jest takie zjadalne i teraz nie jest to prostą sprawą, żeby odkręcić to, co się już zakręciło. Widzisz teraz trochę takich rzeczy w rzeczywistości, w której jesteśmy?
Widzę ich sporo. Zadałeś w zasadzie kilka pytań na jednym oddechu.
Wiem, bo jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem, więc na pewno dasz sobie radę.
Nie, po prostu pierwsze pytanie, jak gdyby z tych kilku, dlaczego tak jest, że te no nie wiem, mówi się fejki, no zwykłe kłamstwa, że one się tak często pojawiają, powodów jest wiele. Jednym z powodów jest to, że paradoksalnie my naprawdę lubimy wiedzieć. Mhm. I my szukamy informacji.
Nawet jeśli człowiek mówi, że go to nie obchodzi.
Natomiast problemem są czasami źródła tej informacji. Bo znowu, to może się wydawać paradoksalne to, co teraz powiedziałem. No, bo fejki, kłamstwa raczej się kojarzą z niewiedzą. Mhm. Nie, z niewiedzą to się kojarzy obojętność. Nie interesuje mnie to. Nie mam na ten temat zdania. Jest mi wszystko obojętnie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, to zaczyna szukać. Jeżeli ma pecha, jeżeli nie potrafi zweryfikować źródeł, to trafia, to większe prawdopodobieństwo jest, że trafi fałszywe źródło, w skażone źródło, niż w to prawdziwe, niż w to, które podaje informacje wiarygodne. I tutaj wchodzimy jak gdyby w drugi problem algorytmów. Algorytmy mediów, w których funkcjonujemy, a głównym takim kanałem, czy takim pasem transmisyjnym, którym rozchodzą się fejki, są media społecznościowe. Mhm. One z wielu względów preferują, czy łaskawszym okiem patrzą na wytłumaczenia łatwe, lekkie i przyjemne. A te zwykle są nieprawdziwe, mhm. gdyż świat jest skomplikowany. Mhm. Na to się oczywiście nakłada trochę nasza genetyka, trochę budowa naszego mózgu. Jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć i otrzymujemy dwie odpowiedzi na to samo pytanie, i jedna odpowiedź jest bardziej skomplikowana, a druga jest prostsza, to dużo bardziej jesteśmy skłonni uwierzyć w tą prostą. Nam jest ją łatwiej przyjąć, a jak ją przyjmujemy, to w nią wierzymy. Mhm. Dlatego zwykle tłumaczenia, już pomijając kwestię samego COVID-a, ale wielu innych rzeczy wokół nas, takie tłumaczenia, które są właśnie proste, jednoznaczne, które jednoznacznie wskazują na przykład, kto winny, kto niewinny, mhm. że to jest dobre, a to jest złe, że ta terapia pomoże ci, wszystkim pomaga, a ta, no nie, one szybciej trafiają do naszej głowy i do naszego serca. Mhm. A później idziemy o krok dalej. To jest kolejne z twoich kilku pytań. Dlaczego jest tak, że jak nawet ktoś się pojawi, kto to chce naprostować, kto chce wytłumaczyć, to tak trudno to przyjmujemy? Bo wydaje mi się, że to jest doświadczenie każdego z nas. Nawet jak jesteśmy w błędzie, mhm. trudno nam się przyznać do tego. Mhm. Bardzo często obraz świata, który mamy, jeżeli jedną z takich cegiełek tej całej budowli, którą nazywamy, nie wiem, rzeczywistością albo rozumieniem świata, jeżeli jedna z tych cegiełek jest fałszywa, to boimy się, że jak ją wyciągniemy, to cały obraz się zawali, mhm. bo one idealnie pasują jedne do drugich. To jest problem bardziej, bym powiedział, psychologiczny, ale na samym początku wydaje mi się, że leży edukacja mhm. i to, że my dorośli siebie nie uczymy, nie staramy się, ja no, oczywiście nie mówię o wszystkich, ale tak powiem en masse, tak?
Tak.
Nie staramy się, nie widzimy wartości w prawdziwej informacji jako takiej. Oczywiście każdy, z kim się rozmawia, to powie tak, no ja chcę wiedzieć, jak jest. Tak? Znaczy, zależy mi na tym, żeby znać prawdę. Ale później, i to nie mówię tego absolutnie z jakimś poczuciem wyższości, bo to jest problem każdego z nas, mhm. ale później jak przychodzi co do czego, to czasami łatwiej nam jest uwierzyć w coś, co pasuje gdzieś tam do naszego wcześniejszego obrazu. Co gorsza, my trochę takiego postępowania uczymy też dzieci.
No właśnie, a myślisz, że jak dużym problemem jest to, że dzisiaj dzieci mają taki powszechny dostęp do mediów społecznościowych? Bo jest to chyba problem. Wydaje mi się, tak jak patrząc, obserwując na zachowania dzieciaków, często tak jest, że rodzice no właśnie nawet przychodzą do kościoła z dzieciakami, jak tego dzieciaka teraz tu utrzymać? Dam mu tablet, dam mu tak, telefon, do restauracji, tu w takiej normalnej sytuacji, prawda? I to jest jakieś tutaj takie programowanie dzieciaka na trochę wirtualną rzeczywistość i chyba to wszystko też nakręca kolejne zachowania.
Znowu jedno pytanie i bardzo wiele różnych aspektów tej samej sprawy, bo media społecznościowe, czy w ogóle technologie cyfrowe, one same w sobie nie są niczym złym. Mhm. Zło czy niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, kiedy nie potrafimy zachować odpowiednich proporcji. Dzisiaj, zanim przyjechałeś, może z 2 godziny przed twoim przyjazdem, zrobiłem taki film, materiał o właśnie wpływie mediów społecznościowych na młodych ludzi. Są takie badania nastolatki 3.0, o ile dobrze pamiętam, które wyraźnie pokazują, że dla młodych ludzi kontakt przez media społecznościowe jest niezwykle istotny, dlatego że dzięki mediom społecznościowym one na przykład są w stanie pogłębiać swoje pasje, mhm. są w stanie czerpać informacje nie tylko o nauce, jeżeli chcą, ale też o modzie, o muzyce, o sporcie, ale też o polityce, o sprawach społecznych. Niezwykle istotne dla młodego człowieka jest przynależność do jakiejś grupy i super, jeżeli w tych mediach społecznościowych czy dzięki mediom młody człowiek jest w stanie znaleźć ludzi o podobnych pasjach czy o podobnych zainteresowaniach, ale problem pojawia się wtedy, kiedy cały kontakt ogranicza się tylko i wyłącznie do kontaktu przez media społecznościowe.
Czyli kiedy wchodzimy w jakąś skrajność.
Tak, dlatego że my kontaktujemy się, komunikujemy się z ludźmi na wielu, z innymi ludźmi, z innym człowiekiem na wielu różnych poziomach. Nie tylko obrazem, nie tylko dźwiękiem, ale także mimiką, czasami zapachem, wieloma różnymi bodźcami, wiele różnych zmysłów jest w to zaangażowanych. Jeżeli teraz kontakt ograniczymy do zmysłów dwóch, czasami tylko wzroku, pisząc, czasami, choć rzadziej, także dźwięku, to niestety młody człowiek, który ogranicza kontakt z ludźmi w swoim wieku i innymi tylko i wyłącznie do mediów społecznościowych, on nie ma szansy nauczyć się komunikowania innymi zmysłami. I w pewnym momencie, gdy przychodzi mu do spotkania takiego w świecie rzeczywistym, tym prawdziwym, to spotkanie kojarzy mu się z czymś, no kojarzy mu się z lękiem, kojarzy mu się z sytuacją nienaturalną.
Nie może się odnaleźć.
Nie potrafi się odnaleźć, więc ucieka. Ale to, że my się chcemy kontaktować, to, że lubimy wiedzieć, to, że my chcemy być w grupie, to jest wpisane w nasze DNA. Więc to nie to, że to media społecznościowe spowodowały, że ludzie chcą się z sobą kontaktować. My to mamy wdrukowane w każdą komórkę naszego ciała. Media społecznościowe jednak uczyniły coś, co my chcemy i coś, co lubimy, dużo łatwiejszym niż było wcześniej. I ta łatwość tak bardzo nas w tym, nie chcę powiedzieć gubi, ale tak bardzo nas do tych mediów ciągnie. I mam jeszcze taką ostatnią refleksję, żeby nie było przydługawo. To jest trochę tak, że w tej łatwości gubi się powierzchowność. To znaczy, jeżeli rodzic dziecku da zbyt wcześnie telefon czy tablet i nieistotne, czy dzieciak gra w gry, zgodnie z wieloma badaniami, dziecko w ogóle nie powinno grać w żadne gry poniżej 6-7 roku życia. Jeżeli nie potrafi zachować tego balansu komunikacji, okej, chcesz sobie pisać z kimś, czy ponagrywać coś, w porządku, ale zadbajmy też o to, żeby pograć w piłkę, albo pójść sobie gdzieś, albo no cokolwiek innego w tym świecie rzeczywistym też. Jeżeli ten balans jest zachowany, to rzeczywiście mogą się zacząć problemy i to problemy na wielu różnych poziomach.
A słyszałem kiedyś taką siostrę zakonną, która jak wiemy, mamy w Kościele czas też nowej ewangelizacji, to jest pewna szansa, żeby w nowy sposób...
Każda technologia jest szansą.
Dokładnie, tak. Żeby w nowy sposób dotrzeć z tą samą Ewangelią do ludzi, którzy dzisiaj funkcjonują w tym współczesnym świecie. I ona była taka przeciwna w ogóle tym wszystkim nowym sposobom. Mówi, uzależniasz tylko ludzi od jakichś mediów społecznościowych, od komputerów. Niby chcesz go przyprowadzić do Pana Jezusa, niby w taki sposób chcesz mu pokazać, że on jest, że on żyje, że on działa w moim życiu, żeby też zobaczyć to, no właśnie, może zobaczyć przez ten filmik, że Pan Bóg działa w twoim życiu. Myślisz, że w takiej już dziedzinie ewangelizacyjnej, nazwijmy to, w takiej działce, w której też się tutaj poruszamy, dzielenia dobrą nowiną Ewangelią w XXI wieku, to jest w tym jakieś znowu zagrożenie, że przejdziemy w skrajność, powiedzmy, nie wiem, czy uważasz, że ewangelizatorzy, którzy codziennie dodają nowe filmiki, oni w jakiś sposób przekraczają już granice? Czy to jest wszystko bardzo subiektywne i zależne od człowieka, który przyjmuje te treści? Bo i tak pewnie w internecie jest, i tak w internecie jest. Może to być jakimś zagrożeniem też, myślisz, takim w tej dziedzinie?
Myślę, że jeżeli mówimy o zagrożeniach, to raczej powinniśmy pytać nie o twórcę, tylko o odbiorcę. Czyli nie to jest problemem, że ktoś codziennie wrzuca wideo, czy posta, czy fragment z Ewangelii, czy fragment, nie wiem, publikacji naukowej, bo dokładnie to samo dotyczy tych rzeczy, którymi ja się zajmuję, czyli popularyzacją nauki. Tylko pytanie jest, czy ktoś, kto to odbiera, jest od tego tak mocno uzależniony, że nie widzi absolutnie świata poza tym. To jest to pytanie, na które oczywiście nie ma jednej głównej odpowiedzi, jednej jedynej odpowiedzi. Można by odwrócić to pytanie i powiedzieć, no chwila. Przykładasz do tego rękę, bo gdybyś w ogóle nie dawał tych filmików, tych postów, tych może w twoich tematach świadectw, w moim jakichś wywiadów powiedzmy, no to młody człowiek nie miałby czego szukać, w związku z tym by tam nie siedział. Ale ja sobie myślę, a może to jest jednak na odwrót. Mhm. On tak czy inaczej tam jest. I teraz moim celem jest, czy chciałbym, żeby te miejsca były nieco mądrzejsze, może przez to, że będą tam tematy naukowe, a także tematy, i mam czyste sumienie, jeżeli o to chodzi, także tematy pokazujące, jak bardzo to może wszystko być niebezpieczne. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, wymyśliłem taką serię różnych aktywności, którą sobie nazwałem najpierw roboczo, a później ta nazwa robocza mi się spodobała i już została. Akademia Cyfrowego Rodzica. I to jest seria kilkunastu różnych materiałów i webinarów, i materiałów wideo, które pokazują, stąd właśnie w ramach tego nagrywałem ten film o mediach społecznościowych dzisiaj przed twoim przyjazdem, które pokazują, że to wszystko może być naprawdę super. To może rozwijać, to może pomagać zdobywać wiedzę i to może wiele dobrego, ale trzeba zachować odpowiednie proporcje. Cytowałem takie badania odnośnie gier komputerowych, które akurat są dużo lepiej przebadane ich wpływ niż wpływ mediów społecznościowych. Bo z grami komputerowymi w zasadzie mamy do czynienia od, nie wiem, tam lat 80. czy tam no 90., więc to już jest kilkadziesiąt lat. Media społecznościowe i to tak bardzo rozpowszechnione, to jest kwestia ostatnich kilku lat zaledwie. Więc i w tych tematach związanych z grami komputerowymi już są konkretne statystyczne opracowania, konkretne publikacje naukowe i z nich jasno wynika jedna rzecz. Dokładnie te same mechanizmy, które mogą człowiekowi działać na plus, mogą też zadziałać na minus, jeżeli na przykład zaczniemy zbyt wcześnie. Albo jeżeli zaczniemy spędzać zbyt wiele czasu. Dokładnie te same badania pokazują, że to, co robią na przykład tak zwani młodzi dorośli, czyli studenci albo w niektórych badaniach jeszcze w ostatnich klasach liceum, to może powodować rozwój pewnych zdolności, rozwój pewnych kompetencji, ale dokładnie te same rzeczy zastosowane u dziecka lat 5, 6, 7 powoduje skrajnie odmienne reakcje. U młodych dorosłych rozwój, u młodych dorosłych otwarcie na przykład na innych, łatwiejsze czy łatwość nawiązywania kontaktów, dokładnie to samo u dziecka powoduje zamknięcie się w sobie, trudności w rozpoznawaniu czy w nawiązywaniu nowych kontaktów. Ty w którymś momencie powiedziałeś o tych rodzicach, którzy do kościoła dają dziecku, czy po to, żeby dziecko uspokoić, dają dziecku no, jakieś ruchome obrazki, dają
czasem tablet. Chrupki.
Tak, czasem żeby chrupki. Chrupki są bezpieczniejsze jednak, nawet w kościele. Są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że u starszego odbiorcy szybko poruszające się obiekty powodują zwiększenie koncentracji. Powodują, że łatwiej ci się jest śledzić, znaczy to, że twój mózg musi śledzić szybko poruszające się obiekty, powoduje, że w innych dziedzinach łatwiej ci się skoncentrować. Ale dokładnie to samo u dziecka powoduje, że silne bodźce, na których dziecko musi się silnie skoncentrować, powoduje, że w przyszłości, jeżeli ono chce się skoncentrować, musi mieć jeszcze silniejszy bodziec. I teraz te konkretne badania pokazują na przykład, że jak dzieci za szybko, za wcześnie oglądają czy grają w coś, albo oglądają kreskówki, bajki, w których się wszystko szybko bardzo porusza, ich próg percepcji się podnosi. Takie dziecko nie potrafi się skoncentrować na nieruchomym obrazku. Mhm. W efekcie ma gigantyczne problemy na przykład z nauczeniem czytania. Bo jak czytasz, literki się nie poruszają. One nie są kolorowe, one nie są krzykliwe, one się nie ruszają. Dla takiego dzieciaka, któremu rodzice podnieśli próg percepcji, dla niego szkoła to jest horror. To dziecko się denerwuje, to dziecko nie robi postępów, to dziecko ma problemy. No więc wtedy co robimy? Grzejemy do psychologa. Mhm. Co się stało? No to się stało, że dzieciak się nie potrafi skoncentrować, bo żeśmy go za bardzo rozhuśtali. Mhm. A nie powinniśmy byli tego robić.
Czyli tak naprawdę wiele z tych rzeczy zaczyna się bardzo nieświadomie w życiu tak. Młodych dzieciaków szczególnie.
Tak, i dlatego właśnie pomyślałem, czy tworząc te materiały, które no nie cieszą się jakąś gigantyczną popularnością wśród ludzi młodych, bo gdzieś tam może podskórnie czują, że ja trochę mówię o nich za dużo, za szybko, za bardzo, ale robię je po to właśnie, żeby rodzicom pokazać. Uważajcie, interesujcie się tym, co dziecko robi w internecie, albo w komputerze, albo w komórce. Nie chodzi o to, że ta technologia jest zła, zamknijmy ją, wyrzućmy to. Nie da się tego wyrzucić, po prostu się nie da. Ale to jest dokładnie tak samo, jak robisz prawo jazdy. No, oczywiście, że samochód jest niebezpiecznym urządzeniem, ale jest pewna procedura, dorobiliśmy się pewnej procedury, dorobiliśmy się pewnych przepisów, które powodują, że jak przejdziesz kurs, to jesteś uważany za bezpiecznego kierowcę. Mhm. Zdarzają się wypadki, to jasne, ale nie potraktowalibyśmy nikogo poważnie, kto by powiedział, pokazując nawet najstraszniejszy wypadek, od jutra jest zakaz używania samochodów. Nie da się tego zrobić. Mhm. Po prostu, dokładnie tak samo jest z technologiami cyfrowymi. Nauczmy się, wprowadźmy pewne, jeżeli nie prawne, to przynajmniej takie zwyczajowe ograniczenia. Miejmy przede wszystkim świadomość, jak to może działać, jak to może zadziałać i gdzie i jak ustawić te odpowiednie proporcje.
Byłeś taką ważną osobą, myślę, dla wielu w czasie pandemii, która ciągle trwa, ale z mojego punktu widzenia, rozmawiając z wieloma znajomymi, byłeś takim głosem rozsądku w internecie przez twój kanał, przez twoje profile, portale społecznościowe. Ukazywałeś, no właśnie, te rzeczy, które są gdzieś jakimś przekłamaniem, nadużyciem, nadciągnięciem i starałeś się udowadniać naukowo, logicznie, co tak naprawdę myśleć na temat pandemii. Dzisiaj też rozmawialiśmy chwilę wcześniej przed tym nagraniem, że wiele z jakichś twoich takich analiz naukowych, spostrzeżeń no, potwierdziło się po paru miesiącach, byłeś w stanie to wyliczyć. Jak ty patrzysz właśnie na ten czas pandemii pod kątem, myślę, że to będzie ciekawa rzecz, czy naukowo da się do tego może oszacować, czy da się to oszacować, kiedy pandemia może się skończyć, kiedy ludzie może tak będą już sobie myśleli, że no fajnie,
że już teraz jest dobrze.
Tak, że jest dobrze, że wszystko wraca do normalności. Masz jakieś tu swoje przemyślenia?
Dobrze, że powiedziałeś, że wszystko wraca do normalności. Bo co to znaczy normalność? To znaczy, że są patogeny. To znaczy, że są choroby. Nienormalne jest to, że stworzyliśmy sobie obraz świata, w którym jesteśmy panami bezwzględnymi, panującymi nad wszystkim, mającymi technologie, które rozwiązują wszystkie problemy. To jest być może szczególnie takie kłamstwo, którym siebie karmimy w tak zwanym świecie zachodu. Bo jak pojedziesz do Afryki, jak pojedziesz do Indii, do Azji południowo-wschodniej, do Ameryki Środkowej czy Południowej, to tam ludzie tak nie myślą, bo oni tam są biedni i wiedzą, że życie jest niepewne. Zdrowie jest niepewne. Więc jeżeli mówisz, kiedy świat wróci do normalności, no to normalność nie oznacza lekko, łatwo i przyjemnie. To tak jak gdyby punkt
czyli pierwszy. Czyli już jesteśmy w normalności.
Czyli w zasadzie jesteśmy w normalności. Ja czasami sobie myślę, że tak właśnie wygląda świat, czy tak wyglądał świat bez zaawansowanych technologii medycznych, bez na przykład szczepionek, gdzie mały wirus nagle zabija ludzi. My raczej byliśmy jeszcze rok temu przywiązani do takiego obrazu świata, który w tym owszem zdarzają się choroby, ale raczej to są choroby cywilizacyjne. Mhm. Raczej one są wynikiem naszej działalności, a nie naturalnych trybów tego świata. Aż nagle pojawia się wirus, który nawet nie jest organizmem żywym. Jest czymś tak prostym, że nawet nie wypełnia najprostszej definicji życia. I on zabija ludzi. I nie możemy z tym nic zrobić. I nie mamy na to lekarstwa. Mhm. I możemy się modlić, żeby nie trafiło to na naszych starszych rodziców albo dziadków. Możemy mieć nadzieję, niestety, coraz mniejszą, że dla każdego z nas wystarczy łóżka w szpitalu. Albo odpowiednich urządzeń, które podtrzymają życie, albo niektóre funkcje, które wirus wyłącza, potrafią zastąpić. Wiosenna fala w bogatych Włoszech, czy w bogatej północy Włoch, w Hiszpanii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych pokazała, że no niestety, ale na to nie możemy liczyć. Jeżeli sprawy się wymkną spod kontroli, to może się okazać, że będziemy umierali, czy że niektórzy z nas umrą, dlatego, że nie będzie odpowiedniej pomocy, że po prostu służba zdrowia nie będzie w stanie im pomóc.
Czyli według ciebie,
kiedy?
Próbując tak odpowiedzieć na to pytanie, kiedy?
Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, podając konkretną datę. Mhm. Dlatego, że i nauka nigdy czegoś takiego nie zrobi. To, co możemy robić, to możemy próbować budować tak zwany model matematyczny. Czyli możemy się zastanowić, my wiemy, jakie funkcje matematyczne opisują rozwój epidemii, ale też wiemy, co może wpływać na to, że epidemia rozwija się czasami szybciej, czasami wolniej. Te elementy, które wpływają, to są tak zwane zmienne. Niektóre zmienne potrafimy oszacować, innych nie. Jeżeli nie mamy wszystkich zmiennych, to nawet najdoskonalszy model może nam dać fałszywe wyniki. Więc ja ci nie odpowiem, że 20 grudnia na przykład...
19 bym zadzwonił do ciebie.
Dobrze, tak się domyślam właśnie. Dlatego mówię, że nie, ja ci nie powiem, że 20 grudnia będzie najgorzej, a później już będzie coraz lepiej. Bo to w dużej mierze zależy od nas. Nie od nas, ode mnie i od ciebie, tylko od nas wszystkich. Mhm. Jeżeli nagle z jakiegoś powodu pojawiają się na przykład masowe protesty uliczne, to musimy mieć świadomość tego, że w ich wyniku najprawdopodobniej, najpewniej liczba przypadków wzrośnie. Ta zmienna, czy tej zmiennej nikt jeszcze półtora tygodnia temu, czy dwa tygodnie temu nie brał pod uwagę w pisaniu modeli. No bo też skąd miał wiedzieć, że to się zadzieje? O tym może wiedzieli politycy, może przypuszczali, może nie. Nie wchodząc jak gdyby w ten temat, pokazuje tylko, że nagle pojawia się jakaś zmienna, która totalnie może zmienić wyliczenia. Nie jestem jasnowidzem. Ja nie wiem, co się zadzieje po drodze. Gdyby się nic nie zadziało po drodze, to modele jeszcze sprzed protestów i strajków mówiły, że maksimum zachorowań w Polsce to jest okolica początek grudnia. Po kolejnym tygodniu maksimum hospitalizacji. Po kolejnym tygodniu, może dwóch, maksimum ofiar śmiertelnych czy przypadków śmiertelnych. Ale jak wpłyną te, powiedzmy, wydarzenia związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, to znowu by trzeba przeliczyć. Bo to nie jest tak, że się da zrobić prostą kalkulację i powiedzieć, ok, wszystko się przesunie o tydzień albo o dwa. Mhm. To nie jest takie proste. Tam jest mnóstwo różnych zależności. Troszeczkę prostując to, co powiedziałeś wcześniej, ja nie tyle wyliczałem te rzeczy sam, bo wspominałeś o tym, że rzeczywiście dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali, że oglądałem swój materiał chyba z maja czy z końca kwietnia i w tym materiale rzeczywiście mówiłem, że będzie druga fala w październiku. I Mówiłem to, można to sprawdzić. Ale to nie wynikało z jakiegoś mojego osobistego rachunku. To wynikało z tych modeli. Mhm. I więc mówienie, że nie wiedzieliśmy, wiedzieliśmy. Mhm. Tylko może żeśmy nie uwierzyli, albo może żeśmy zignorowali, albo może pomyśleliśmy, że skoro pierwsza fala przeszła w Polsce wyjątkowo łagodnie, to i druga taka będzie. Nie przygotowywaliśmy się po prostu na to. Mhm.
To kończąc już tą naszą rozmowę, która płynie, dobrze się słucha pewnie, dobrze się rozmawia. Czy myślisz, że ten czas pandemii z perspektywy człowieka wierzącego to jest jakaś szansa, po pierwsze dla jednostki, jesteśmy osobami wierzącymi, czy taki czas zamknięcia może nam coś pomóc w naszej relacji z Panem Bogiem, a po drugie, czy jako Kościół, jako wspólnota może coś na tym zyskać? Jakie są twoje myśli?
Nie potrafię odpowiedzieć na to drugie pytanie. Tematy religijne dla mnie, ja nawet się może czasami tego trochę wstydzę, że ja do nich podchodzę rzeczywiście jak dziecko. I może to jest powód do trochę wstydu, bo może powinienem jakoś głębiej, może powinienem więcej czasu poświęcać na myślenie o tym, na analizę. Więc na to drugie nie odpowiem, bo po prostu nie wiem, nie chcę cię swoimi intuicjami zanudzać. Natomiast na to pierwsze pytanie, czy dla konkretnej osoby ten czas może być takim czasem zbliżenia do Pana Boga, nie wiem, czy to będzie właściwe, ale przypomina mi się taki trochę dowcip, że podobno jak samolot spada, to w środku nie ma ateistów. Że nagle wszyscy są wierzący. Jeżeli kogoś uraziłem tym porównaniem, to przepraszam, nie taki był mój zamysł, nie taki był mój zamiar, ale tak to już jest, że przynajmniej niektórzy z nas, i mówię to także o sobie, a może głównie o sobie, przypominają sobie o Panu Bogu w sytuacjach niepewności. Może za rzadko dziękujemy za to, co mamy. Znowu mówię o sobie, a mamy, mówię o sobie, dużo więcej niż zasługujemy. I może taki moment, w którym nagle ten idealnie poukładany świat, świat, który poukładaliśmy sobie, i nagle on się burzy, przewraca, wszystko się wali dookoła. Nie wiemy, co będzie jutro, boimy się o bliskich. To jest taki moment, w którym może bardziej powinniśmy, czy inaczej, on może nas zmusi do tego, żeby bardziej docenić to, co mamy, żeby bardziej podziękować za to, co mamy. I cały czas mówię o sobie, bo nie chcę mówić o innych.
Czyli jest to czas też na pewno szansy na to, że mówimy tak często w Polsce, jak trwoga to do Boga, no ale z drugiej strony często negatywnie, ale myślę, że to ma w sobie też wiele pozytywów, bo wierzę w to, że Pan Bóg naprawdę potrafi wykorzystać każdy moment, każdego dramatu, każdej trudności, ciemności, żeby pokazać człowiekowi, jak bardzo mu na nim zależy, jak bardzo go kocha. Tomku, dziękuję ci za to, twoje świadectwo, bo to było twoje świadectwo.
Jeśli tak uważasz.
Za to, co powiedziałeś, za wiele mądrości i za to, że mogliśmy z tobą dzisiaj rozpalać naszą wiarę w to, że Pan Bóg jest, działa, interesuje się człowiekiem. Również i za to, że wiara może być rozumna i wiara może iść w parze no właśnie z technologią, może iść w parze z rzeczami, które dzieją się dzisiaj w XXI wieku. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję tobie za zaproszenie. Choć tak ściślej rzecz ujmując, jesteśmy u mnie. Dokładnie. Więc to ja ciebie zaprosiłem.
Jeszcze tu trochę posiedzimy.
Niż ty mnie. Ale dziękuję ci bardzo, a państwu wam bardzo dziękuję za spędzenie razem tych kilkudziesięciu minut.
Tak jest. Około 50 nawet. Także nieźle nam poszło. Pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia w kolejnej audycji, w kolejnym odcinku. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Więcej odcinków tej serii, niezwykłych świadectw oraz rozważań Słowa Bożego znajdziesz na portalach społecznościowych, kanale YouTube oraz Spotify Marcina Zielińskiego. Dowiedz się więcej na www.rozpalwiare.pl.